Dzień dobry Państwu, ciąg dalszy przeglądu prasy. Ostra rozgrywka o jesienne wybory, pisze Dziennik Gazeta Prawna Tomasz Żółciak. Państwowa Komisja Wyborcza kwestionuje konstytucyjność przepisów i sygnalizuje problemy mogące zagrozić sprawnemu przeprowadzeniu elekcji. Po tym jak we wtorek Pałac Prezydencki poinformował o podpisie Andrzeja Dudy złożonym pod nowelizacją Kongresu Wyborczego, głos zabrał szef Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hamerliński. Wyraził ubolewanie, że prezydent nie zawetował ustawy, albo przynajmniej nie skierował jej do Trybunału Konstytucyjnego. Dopatrujemy się w niej przepisów naruszających ustawę zasadniczą, stwierdził sędzia. W Dzienniku Gazecie Prawnej, też z polityki zagranicznej, ciekawy artykuł Michała Potockiego. Bałkańska beczka prochu, to jest o konsekwencjach zabójstwa Oliwiera Iwanowicza, 64-letniego serbskiego polityka z Kosowa. A Michał Potocki pisze tam też o tym, jak Rosjanie w tej bałkańskiej beczce, czy raczej w bałkańskim kotle, mieszają. Rzeczpospolita pisze: więcej strategii dla rządu. Artykuł Michała Kolanko. Waldemar Paruch może pokierować Centrum Analiz Strategicznych. Powołanie Centrum Analiz Strategicznych jest kolejnym etapem zmian strukturalnych w rządzie. To zapowiedź z expose, która przeszła niemal bez echa, ale może mieć bardzo duży wpływ na sprawność nowego rządu i czy uda się sprawić, że praca ministerstw będzie bardziej efektywna, a szefem tego analitycznego zaplecia rządu ma zostać Waldemar Paruch, prawnik z Lublina, dotychczas doradca marszałka Sejmu, znany zresztą również słuchaczom Radia Wnet. Czarny protest chce iść do polityki i walczyć o samorządy. Panie, które biegały po ulicach Warszawy z czarnymi parasolkami, teraz chcą startować w wyborach samorządowych. Ciekawe, czy na hasłach wyborczych będą te słowa o zlepkach komórek i inne tego typu rzeczy. To ja już mam chyba dosyć krajowej polityki, a teraz wędrujemy na daleki wschód. Anna Kostrzewska, dzień dobry.
Dzień dobry, to ja zacznę od optymistycznych akcentów. I tak wietnamskie Nhan Dan, będące oficjalnym czasopismem Komunistycznej Partii Wietnamu, informuje o wywiadzie udzielonym japońskiej gazecie Yomiuri Shimbun, która też była przytaczana przeze mnie już niejednokrotnie, o tym, że prezydent Wietnamu Chiang Dai-kwan stwierdził, że Wietnam i Japonia na wielu polach stały się dla siebie ważnymi partnerami, na co wpływ miało zawiązanie ekstensywnego strategicznego partnerstwa dla pokoju i dobrobytu w Azji w 2014 roku. Polityk powiedział, że obydwie strony będą czerpać korzyści ze swoich mocnych stron w celu promowania więzi ekonomicznych i kooperacji, w których nikt nie jest stratny. Wietnam będzie blisko współpracował z Japonią w celu lepszego wykorzystania oficjalnej pomocy rozwojowej, kontynuując przy tym dostosowanie swojego środowiska inwestycyjnego dla potrzeb japońskich firm. O współpracy pomiędzy innymi państwami, tym razem Birmą i Laosem, pisze z kolei birmańskie The Myanmar Times i informuje, że we wtorek zawarto trzy dwustronne memoranda porozumienia dotyczące współpracy w dziedzinie energii elektrycznej, nauki i technologii oraz zwalczania korupcji. Dokumenty podpisane zostały przez birmańską liderkę Aung San Suu Kyi i laotańskiego premiera Thonglunga Sisulita. Teraz przechodząc do spraw wewnętrznych i zdawać by się mogło błahych, ale moim zdaniem bardzo ciekawych. Nepalskie The Himalayan Times pisze o tym, że Nepal utworzył połączenie światłowodowe idące przez Himalaje do Chin, kończąc tym samym swoje uzależnienie w dostępie do internetu od Indii. Minister cyfryzacji Mohan Bahadur Basnet zainicjował jego otwarcie w piątek w stolicy kraju. Dotychczas połączenia internetowe w Nepalu odbywały się poprzez trzy punkty w Indiach. Teraz przechodząc już do sprawy mniej optymistycznej. Indyjskie Times of India pisze o fatwie uchwalonej przez muzułmańskich duchownych z Pakistanu, zakazującą samobójczych ataków bombowych. Została ona ogłoszona w książce wydanej przez Państwowy Międzynarodowy Uniwersytet Islamski, w przedmowie do której prezydent kraju Mamnun Hussain napisał, że zakaz ten dostarcza mocnej podstawy dla stabilności umiarkowanego społeczeństwa islamskiego. Dodał również, że stanowią wskazówkę przy budowie państwowej narracji w celu wyrugowania ekstremizmu i posługiwania się złotymi zasadami islamu. To tyle ode mnie, dziękuję.
Dziękuję bardzo, Anna Kostrzewska. Skoro była mowa tutaj o Chinach, o chińskich inwestycjach, to nie zawsze są one takie udane. Na portalu Freight Waves pan John Hempstead pisze o tym, o chińskiej nieudanej inwestycji w złoża miedzi w Afganistanie. I to jest tak, że Chińczycy wykupują wszystko, co się da, starają się inwestować w różne miejsca na świecie, ale są takie miejsca, gdzie inwestycje wymagają rzeczywiście wielkich nakładów, bo nie wystarczy kupić złóż i kopalni miedzi w Afganistanie, trzeba jeszcze wybudować drogę i infrastrukturę transportową. I stąd właśnie ta inwestycja przyniosła jak na razie Chińczykom same straty, ale Chińczycy próbują wszędzie. Portal Business Alert, artykuł Piotra Stępińskiego, Atom pod okiem służb, polski program na celowniku Chin. I tutaj jest taka analiza porównawcza, jak w różnych krajach Europy, między innymi w Szwecji, Chińczycy usiłują wchodzić w istniejące bądź powstające sektory atomowe. Breitbart, który pisał o tym, że Trump przyznał nagrody na swoim koncie na Twitterze najważniejszym fake newsom i tam bezapelacyjnie wygrywa CNN, ale Breitbart już bez Steve'a Bannona pisze o tym, jak Trump usiłuje metodą dziel i rządź rozgrywać azjatyckich partnerów i teraz chwali Chińczyków, że oni starają się przynajmniej pomagać w sprawie Korei Północnej, ale nic nie mogą zrobić, dlatego że to, co Chińczycy nawet tutaj ustąpią, to zaraz wchodzi Rosja, która wspiera reżim w Fenianie. To taka jest interpretacja Donalda Trumpa. Jeszcze wróćmy do tygodników. Zawsze można też na tylnie strony tam zajrzeć po tych wywiadach politycznych. W sieci Piotr Zaremba, Europa w śmiertelnym niebezpieczeństwie. To jest recenzja bardzo ciekawej książki brytyjskiego komentatora Douglasa Murraya, Przedziwna śmierć Europy. I tutaj może taki jeden cytat. Szef brytyjskiego MSZ Boris Johnson radził całkiem niedawno rodakom, aby uznali zmianę swojej ojczyzny w narodowościowy tygiel za coś nieuchronnego, nad czym nie ma sensu się użalać. Z kolei do rzeczy artykuł Tomasza Terlikowskiego, 7 dzielnych ludzi, to jest o hierarchach Kościoła katolickiego, którzy sprzeciwiają się liberalnej interpretacji słów papieża Franciszka i otóż się okazało, że ten sprzeciw, przynajmniej jego obecna fala, zaczął się nie mniej, nie więcej tylko w Kazachstanie. Arcybiskupi Tomasz Peta, Jan Paweł Lęga, dwóch Polaków i biskup Atanasius Schneider w opublikowanym Święto Świętej Rodziny oświadczeniu podkreślają, że dopuszczenie osób rozwiedzionych i żyjących w ponownych związkach do Komunii Świętej oznacza w praktyce zaakceptowanie rozwodów. Co ciekawe, w swoim oświadczeniu hierarchowie powołują się m.in. na świętego Jana Fischera i świętego Tomasza Morusa, czyli tych brytyjskich świętych, którzy kiedyś sprzeciwili się królowi. Do nich dołączyło też do tego oświadczenia kilku emerytowanych arcybiskupów z różnych części świata. Dzielnych ludzi było więcej. Catholic Herald przypomina z kolei ciekawą sylwetkę kardynał Churchilla. Chodzi o Artura Hinsleya, to był prymas Wielkiej Brytanii przed wojną, katolicki prymas i arcybiskup Westminsteru przed wojną i w początkach II wojny światowej, który podobno był jednym z tych przedstawicieli brytyjskiego establishmentu, którzy wspierali Winstona Churchilla wbrew większości brytyjskich polityków, w tym, że jednak Churchillowi należy się za wszelką cenę przeciwstawić. Nie wiem, jak było z tym brytyjskim establishmentem, ale artykuł w Catholic Herald jest ciekawy i jeszcze na razie z polskich tygodników Witold Gadowski, Metamorfoza dobrej zmiany. Twarde idee pozornie hamują szybkość i skuteczność politycznych działań, ale w dorobku widzianym z perspektywy czasu tylko one powodują utrzymanie właściwego kursu i dobre rozstrzyganie najtrudniejszych dylematów, ponieważ jest już 9:17, więc tą pochwałą twardych idei kończymy przegląd prasy.
A zakończył go Antoni Opaliński.